Jakiś czas temu na półce w księgarni zwróciła moją uwagę książka o tytule, który od razu podbił moje serce, czyli Tyci Państwa. I oczywiście nie kupiłem tej książki, tylko słucham ją w audiobooku, bo w ten sposób przyswajam większość literatury tak naprawdę w tym momencie. A akurat ta książka jest dostępna w jednym z serwisów udostępniających książki, którego nie reklamuję, bo na mnie płacą. Tak się złożyło, że we wrześniu odbywał się w Poznaniu Festiwal Siedla i Marzeń i trafiłem zupełnie przypadkowo na autora tej książki, Maćka Grzankowicza.
Cześć.
Witam serdecznie. Z reguły, jak rozmawiam z autorami książek, staram się jednak przeczytać te książki do końca, ale tutaj sytuacja została mi w procesie, bo cały czas czytam tą książkę, właściwie słucham jej. Dlatego część z tych rzeczy będzie dla mnie niespodzianką i to jest dosyć ciekawy sposób na rozmowę z autorem książki, której jeszcze nie czytamy, chociaż nie zadziwię Państwa, mówiąc, że bardzo wielu dziennikarzy robi dokładnie w ten sposób, nie czytając książek, o których rozmawiają, ale my, ponieważ jesteśmy dobrym podcastem i dobrą podróżą, to czytamy.
Zabieramy Cię w dobrą podróż po Polsce i świecie.
Łączymy odpowiedzialne podróżowanie z przygodą, książkami, a czasem i reportażem.
Ja nazywam się Kasia.
A Jakuba.
Znajdziesz nas na Instagramie Dobra Podróż oraz Jakub Rybicki, gdzie możesz zobaczyć to, o czym mówimy.
Subskrybuj ten podcast, by nie ominął Cię żaden odcinek.
W ten sposób podziękujesz nam za naszą pracę.
Także Maćku, doszedłem w Twojej książce mniej więcej do połowy. W tej połowie opisujesz kilka bardzo ciekawych mikronacji, ale może zanim właśnie powiemy więcej o tych mikronacjach, mikropaństwach i czy to są państwa w ogóle, powiedz, co to jest mikronacja?
Otóż właśnie tutaj powiedziałeś, zanim powiemy, co to jest mikronacja, mikropaństwo, i to są terminy używane tak na co dzień. No ile ktoś na co dzień mówi o mikronacjach, dosyć wymiennie, ale jednocześnie jest tutaj pewna różnica jakościowa, ponieważ mikropaństwo to jest takie małe państwo, po prostu ze wszelkimi możliwościami, żeby uczestniczyć w relacjach międzynarodowych, takie Monako, Watykan, San Marino, Liechtenstein, no to są mikropaństwa. A mikronacja to jest coś innego, co zostało niestety źle przełożone na język polski jako kalka językowa z angielskiego micronation. I chodzi o to, że to są oddolnie powstające organizmy państwowe, które są zakładane przez ludzi, którzy mają pomysł na swój jakiś tam własny raj. Na to, żeby ludziom żyło się dostatnie i w ogóle. I w związku z tym znajdują jakiś kawałek na przykład ziemi niczyjej, czy może robią plebiscyt, próbują podbić tę jakąś tam kawałek innego państwa, no i zakładają w tym momencie coś nowego. No i one są najczęściej nieuznawane, praktycznie zawsze są zupełnie nieuznawane, oprócz jakichś tam mega dziwnych przypadków, kiedy jakieś terytorium zależne uzna jakąś mikronację, tak było w przypadku Liberlandu, ale tak ogólnie nieuznawane, no i właśnie, więc to jest to.
Czyli dzisiaj przeniesiemy się w krainę wyobraźni, do państw, których nie ma, do terytoriów, których nie ma na mapie, ale właśnie, które zostały zrodzone z wyobraźni ich twórców, wizjonerów, szaleńców, przedsiębiorców. Bardzo jest to niejednoznaczne i bardzo ciekawe. Też rozbierasz na czynniki pierwsze w swojej książce.
To są bardzo, bardzo różni ludzie, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, niektórzy mogliby ich uznać za szaleńców, ponieważ to jest bardzo niekonwencjonalna sprawa, żeby zakładać swoje własne państwo. Oni na co dzień muszą stykać się właśnie z takimi pytaniami, że ale po co to robisz, no i dlaczego właściwie? Czy to ma jakikolwiek sens? Czy to się naprawdę uda? A właściwie to ostatnie pytanie już nie pada, ponieważ ludzie zakładają, że to się nie uda. Co więcej, zresztą najczęściej słusznie tak zakładają. Więc to są osoby bardzo ciekawe, bardzo zdeterminowane i takie, które jednocześnie potrafią dużo powiedzieć albo uświadomić nam na temat względności samej państwowości. Na temat tego, że co myślimy, no na przykład, że okej, jest Polska, jest granica i tak dalej, powiedzmy nieodwieczna, ale jakaś tam przynajmniej ciesząca się szacunkiem. No i potem przychodzi się do takiego Wita Jedliczki czy innego twórcy mikronacji i się okazuje, że cała ta kwestia państwowości jest niezwykle względna i bardzo umowna. I to są ludzie, którzy mają tego świadomość i starają się właśnie coś z tym zrobić, no ale w obliczu tego, że w całym społeczeństwie trudno raczej dokonać takiej zmiany, no to stykają się z niezrozumieniem.
To są w ogóle wielkie persony, to są królowie, książęta, księżniczki, prezydenci. Ile takich osób poznałeś?
Takich założycieli to... kilkoro założycieli, na pewno założycieli łamane na władców, a oprócz tego jeszcze dużo mieszkańców samych tych mikronacji. Ponieważ niektóre mikronacje są niezamieszkane zupełnie, są raczej takie powiedzmy wirtualne, ale jakoś tam rozwinięte w taki sposób, że można na przykład ubiegać się o obywatelstwo. No i wtedy rozmawiałem z takimi obywatelami też oprócz założycieli. No ale w niektórych mikronacjach można mieszkać na co dzień, na przykład w Christianii, albo w Seborze, albo w Republice Zarzecza, no i wtedy już rozmawiałem też z ludźmi, którzy tam po prostu mieszkają, albo tam przychodzą, albo odwiedzają. Więc było to dosyć dużo ludzi, których poznałem na przestrzeni tych 2 lat, z którymi rozmawiałem na te różne sprawy, ale te wielkie persony, rzeczywiście one brzmią wielko, że prezydent, król, księżniczka, no to nie jest taki prezydent jak prezydent Polski, czy to nie jest taki król jak król Hiszpanii. To jest tak, że oni się sami nimi ogłaszają i to brzmi naprawdę niezwykle porażająco. Mówi się znajomym, hej, jadę zrobić wyjazd z królem. No jadę rzeczywiście zrobić wyjazd z tym królem, ale królem Kabuto. Przy czym to robi też wrażenie na niektórych osobach mieszkających tam dookoła. Na przykład jak byłem w księstwie Seborgin i rozmawiałem sobie, no akurat podeszła księżniczka Nina i coś tam, trójkę zamienialiśmy słowo jeszcze z jedną ministrą, no i podszedł jakiś tam właśnie turysta, kolarz i powiedział... Buongiorno, coś tam mogę sobie zrobić zdjęcie z księżniczką, ona sekunda, nie? Coś tam, o, nawet dwie. I był taki podekscytowany tym, że właśnie rzeczywiście pozna tę księżniczkę, mimo że no cóż, no jakby on, jej władza jest nikoma.
Moim zdaniem spotkanie księżniczki to zawsze jest jakieś przeżycie. No właśnie, jedno z państw, które opisujesz, powstało właśnie dlatego, że córka pewnego pana z Ameryki chciała zostać księżniczką i dobry tatuś wymyślił, jak może sprawić, że córka będzie księżniczką.
Wymyślił to. To jest niezwykle wzruszająca historia w gruncie rzeczy na początku, potem się przemieniła w historię trochę dziwniejszą i trochę wątpliwą również z niektórych punktów widzenia, ponieważ Jeremiah Heaton jest właśnie ojcem Emily, która podczas zabawy ich jakoś tam w jedną zimę zapytała, tato, czy mogłabym być księżniczką? No a on powiedział, że oczywiście, że mogłaś być księżniczką, ponieważ nie chciał jej rozczarowywać. No ale w pewnym momencie zaczął się zastanawiać, czy mógłbym sprawić, żeby rzeczywiście Emily została tą księżniczką. No i wyszukiwał rzeczy w Google, wyszukiwał rzeczy w internecie i nagle znalazł, że rzeczywiście istnieje kawałek ziemi niczyjej między Egiptem a Sudanem, Birtawil tak zwany, który powstał w taki sposób, że Egipt i Sudan nie mogły się dogadać co do granicy. Właściwie tam były 2 interpretacje granicy, według jednej Birtawil przypada Egiptowi, a według drugiej Sudanowi. I jakby to jeszcze by było po prostu terytorium sporne, ale chodzi o to, że w obu tych wersjach granicy był też drugi obszar, który był 3 razy większy i jeśli komuś przypadał Birtawil, to tej drugiej stronie ten drugi obszar. W związku z tym żadna z tych stron nie chce Birtawil i się zrzeka praw do niego, a obie chcą ten obszar większy. No i właśnie w związku z tym Birtawil stało się ziemią niczyją. No i tam pojechał, Jeremiah Heaton poleciał do Egiptu, pojechał tam z tego właśnie, z tych większych miast na granicę egipsko-sudańską i zajął to miejsce, zajął właściwie, wbił flagę ten piach, zrobił sobie zdjęcie i napisał, że właśnie od tej pory proszę uważać księżniczkę, znaczy Emily za księżniczkę Emily, ponieważ powstało Królestwo Północnego Sudanu. Ja jestem jego królem, a Emily jest księżniczką. No ale oczywiście pojawiły się od razu zarzuty dotyczące tego, że czy to nie jest przypadkiem kolonializm, że przyjeżdża sobie jakiś taki zachodniak z Ameryki, przyjeżdża do Afryki, zajmuje sobie kawałek ziemi. To są zarzuty, którymi jakoś tam Jeremiah stara się walczyć i myślę, że w pewnych aspektach nawet może mieć rację, tam rzeczywiście nikt nie mieszka. No ale dobra. Więc właśnie to zaczęło być takie trochę kwestionowane, mimo że nawet miał powstać film Disneya o tej historii.
To jest w ogóle cudowne, ale chyba właśnie te zarzuty i jakby skojarzenia z kolonializmem, no, które musiały się po prostu pojawić, bo Jeremiah jest biały.
Jest biały.
No więc właśnie, chyba sprawiły, że temat filmu upadł.
Tak, to dlatego temat filmu upadł. Pojawiło się mnóstwo komentarzy ze strony, no również osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, które pisały, że to jest jakiś absurd, że pierwsza afrykańska księżniczka Disneya ma być biała. Rzeczywiście to jest trochę dziwne, więc to jest zrozumiałe. Problem był potem taki, że Jeremiah zaczął się układać z satanistami, którzy sami w sobie są w porządku grupą, szczególnie ci tacy najbardziej humanistyczni sataniści, którzy powiedzmy raczej traktują szatana jako symbol wyzwolenia się od tego jakiegoś tam kieratu religii. No ale okazało się, że to są inni sataniści troszeczkę i trochę generalnie wykorzystywali Jeremiah i cały projekt do własnych celów, chcieli go przejąć. No ale to jest już inna historia.
Skąd w ogóle pomysł na taką książkę, na te podróże do Mikronacji?
Wiesz co, to było tak, że jak byłem małym dzieckiem jeszcze, to wtedy mama mi kupiła taką książkę z ciekawostkami. I tam były bardzo różne ciekawostki, zarówno dotyczące jakoś tam, nie wiem, biologii, ciała, to również jest biologią oczywiście, jak i jeszcze tam sztuki, natury i tak dalej. No ale była tam też jedna ciekawostka poświęcona Sealandii, czyli takiemu, no nie wiem, chyba najbardziej sławnemu państewku, nieuznawanemu tej Mikronacji takiej, założonej przez Roya Batesa w latach 60. przy wybrzeżu Wielkiej Brytanii i było to zatytułowane Najmniejsze Państwo Świata. Ja tak popatrzyłem, myślałem sobie, wow, to jest niezwykle ciekawe, że rzeczywiście jest takie małe państwo, ponieważ mnie generalnie fascynowały już wcześniej granice, bo dużo jeździłem i dalej jeżdżę do Czech, jako że tam mam rodzinę No i zawsze, kiedy jeszcze nie było strefy Schengen, to miało jakiś taki niezwykły duchowy wymiar, że się przekracza jedną strefę, wkracza się do strefy drugiej. I zawsze jak jechałem jeszcze gdzieś indziej za granicę, to również patrzyłem na te różne granice i zawsze chciałem być jakoś tam przeszukiwany na granicy. Na przykład jak jechałem z Jordanii do Izraela, no to zatrzymali mnie właśnie, no była po prostu kontrola graniczna i spojrzeli na mój paszport i powiedzieli, masz dużo wiz do Rosji. Ja się bardzo ucieszyłem, że w końcu to przekraczanie granicy rzeczywiście jest jakieś tam ważne, że rzeczywiście to nie jest tak, że można sobie przejechać tutaj i weftę, tylko że tutaj jest jakaś większa stawka. Żeby nie było, nie jestem za tym, żeby zamykać granice i w ogóle, tylko po prostu to jest jakieś tam, jakoś sprawiało mi radość. Jednak wolę strefę Schengen niż tę radość. No niemniej właśnie te powstające wszystkie mikronacje były kolejnymi granicami, w ramach których działo się coś innego, w ramach których działały inne prawa, w ramach których działały inne, powiedzmy, zaklęcia. No i to, że one powstawały, to, że w ogóle można zrobić taką wyrwę w rzeczywistości, też mnie bardzo ciekawiło. I już dawno chciałem napisać książkę na ten temat, nawet kilka lat temu już miałem taki plan, ale dopiero kiedy wydawnictwo poznańskie się tym zainteresowało, to rzeczywiście wyruszyłem w taką podróż.
Czyli najpierw była jakby umowa z wydawnictwem, tak? Czy też zapowiedź umowy, a potem dopiero te podróże, tak?
Tak, to było tak, że ja wcześniej już bardzo się interesowałem tymi wszystkimi mikronacjami i wcześniej już pisałem chociażby do Liberlandu, czy mógłbym zrobić wywiad z prezydentem czy coś, no ale mi nie odpisywali po prostu. Nie byli zainteresowani tym, bo jakiś styl pisze. No, ale kiedy napisałem właśnie taki projekt i wysłałem do wydawnictwa i oni powiedzieli, że to jest rzeczywiście ciekawe, oczywiście tam jakiś rozdział próbny, żeby nie było, że jakoś maniana odwalam, no to wtedy się zaczęły na dobre te podróże.
W ogóle jak mówisz o tym przekraczaniu granic, to rzeczywiście podpisuję się pod tym obiema rękoma. Właśnie są takie szczególne granice, ta granica izraelsko-jordańska jest jedną z nich. Akurat tam dzieją się rzeczy ciekawe, bo trzeba przekraczając ją na piechotę wziąć taksówkę i pojechać do Akaby. Jak to z reguły bywa, taksówkarze cię oblepiają, coś tam krzyczą, strasznie tego nie lubię. I my z kolegami, akurat przekraczając, nie chcieliśmy korzystać z tej usługi tych taksówkarzy, bo to jest tam parę kilometrów do przejścia, 3, 4, 5, coś takiego. No więc olaliśmy po prostu tych, co nam z nami krzyczeli, nie bardzo zrozumieliśmy, co było po arabsku. I poszliśmy, co było błędem, jak się okazało, gdyż bardzo szybko po jakimś kilometrze złapał nas uzbrojony patrol wojska, aresztował i zaciągnął do jakiejś tam komórki, gdzie byliśmy przesłuchiwani jako szpiedzy przez dłuższy czas. Oczywiście wypuszczeni, wszystko było generalnie bardzo miłe, ale jest to właśnie takie prawdziwe doświadczenie granicy. Rzeczywiście widzisz, że wkraczasz, no tutaj dwa państwa, coś można zrobić, a nie takie, że po prostu sobie przechodzisz na drugą stronę mostu, czy nawet czasami nie mostu. Także te rzeczy się dzieją, tak. W ogóle podróżowanie po tego typu rejonach jest ciekawe, bo znajdujesz się poza systemem, poza... Właśnie, zaraz się o to zapytam. Mi zdarzyło się kilka razy podróżować po państwach, których nie ma, państwach nieuznawanych. No i znowu, zawsze się zastanawiasz, a co, gdyby tutaj coś się stało? Jak działa prawo międzynarodowe? Czy ono działa? Czy ono to obejmuje? Czy ubezpieczenie, gdybym złamał sobie nogę, czy obejmuje teren, który jest nieuznawany? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj w mikronacji są troszeczkę inne, bo generalnie państwa, na których terenie one się znajdują, z reguły uważają, że to jest ich terytorium i jakby co by się nie działo, no to ich prawo cię obejmuje. Ale są takie terytoria, jak na przykład Liberland pomiędzy Serbią a Chorwacją, gdzie to w ogóle jest jakieś niejasne.
To jest bardzo niejasne, jeśli chodzi o Liberland, ponieważ on powstał na terytorium zwanym Gornja Siga po chorwacku. Gornja Siga znajduje się właśnie między Serbią a Chorwacją, a stało się to w taki sposób, że Chorwacja i Serbia różnie interpretują granice. Serbia uważa, że granica przebiega na obecnym biegu Dunaju, co jest generalnie najlogiczniejsze w tym momencie, czyli że właśnie jak jest woda, no to jest granica między Serbią a Chorwacją. Chorwacja zaś uważa, że granica przebiega na starym biegu Dunaju z XIX wieku, który no w tym momencie to już jest dosyć niepraktyczne, ponieważ wygląda to tak, że ta granica zazwyczaj troszeczkę z Dunaju schodzi na wschód, czyli że powstają takie terytoria sporne między Chorwacją a Serbią, co do których i Chorwacja i Serbia twierdzą, że one przynależą do nich, ale te terytoria są naprawdę malutkie i tak naprawdę nikomu by się nie chciało oczywiście walczyć o to, żeby te terytoria przejąć na jakieś tam kilkaset metrów kwadratowych, no bez przesad. Ale w jednym wypadku jest tak, że granica stara Dunaju przebiega trochę bardziej na zachodzie i w związku z tym jest kawałek, który według Serbii należy do Chorwacji, ale według Chorwacji należy do Serbii. I do niego nikt się nie przyznaje. I to jest właśnie Gornja Siga. W związku z tym jest to ziemia niczyja. Tam właśnie pojechał, a potem musiał już płynąć, ponieważ droga się zamknęła. Pojechał Wit Jedlička, czeski polityk, libertariański, który tam właśnie wstawił flagę Liberlandu, no i zrobił wybory i ogłosił powstanie Wolnej Republiki Liberland. I pytanie, co by się stało, gdyby tam się coś komuś stało? No prawdopodobnie to na to pytanie nie musimy odpowiadać, ponieważ Chorwacja w tym momencie tak mocno strzeże tej granicy, zewnętrznej, powiedzmy, że tam granicy Unii Europejskiej, niby granicy strefy Schengen, tak to tłumaczy, żeby nikt się tam do tego Liberlandu teraz nie dostał. Ponieważ o ile na początku traktowano przedsięwzięcie Jedliczki jako raczej żart czy coś ten, no to potem stwierdzono, że to może być rzeczywiście zagrożenie. Ponieważ ze strony prawnej, no to on ma rację, tak? To jest ziemia niczyja w tym momencie. Więc ma przesłanki ku temu, żeby takie państwo powstało. Oczywiście pragmatycznie nie powstanie. Ponieważ musiało to być na rękę jakiemuś, nie wiem, z mocarstw, czy przynajmniej mocarstw lokalnych. A o ile Serbia nie sprzeciwia się za bardzo powstawaniu Liberlandu i jego trwaniu, no to sama Serbia tutaj nie wystarczy. To nie jest zresztą dobry pomysł dla Bałkan, żeby powstawało tam kolejne państwo, wiadomo. To nie jest też dobry pomysł dla Chorwacji, żeby u jej granic powstawało nagle libertariańskie państewko, raj podatkowy. No to nie jest dobre dla żadnego państwa w gruncie rzeczy, oprócz dla tego państwa, które samo powstaje. Dlatego w tym momencie, co tam się dzieje, to nie musimy tego sprawdzać.
Ale ty sprawdziłeś, co tam się dzieje.
Ja tam sprawdziłem, co tam się dzieje, ale nie wszedłem do samego państwa, ponieważ właśnie to jest niemożliwe. Jak wypłynęliśmy od razu, prawie od razu, chorwacka policja zaczęła nas tam, powiedzmy, jakoś tam podglądać z takiej łódki patrolowej. Poza tym na samym terytorium Liberlandu patrolowali policjanci. Widać było ich takich chodzących sobie, żebyśmy przypadkiem nie zeszli tam na ląd. Oni mają z tym bardzo duży problem. Więc oczywiście tam spędziliśmy przyjemny czas z Liberlandczykami, z prezydentem i z politykami na łodzi. No ale na samo terytorium Liberlandu nie mogliśmy wejść. Przy czym to, co jest dosyć paradoksalne, to jest to, że zatrzymaliśmy się na innej takiej wysepce, która powinna należeć do Chorwacji, ponieważ była już ta, powiedzmy, po tej stronie chyba Dunaju, a my wypłynęliśmy z Serbii, no ale to już nikomu nie przeszkadzało, tak, no bo to nie był Liberland, a to Liberland jest tym punktem zapalnym. Tam wysiedliśmy i porozmawialiśmy na ten temat, zostali wszyscy prawie po obywatelstwie. No tak, no ale do samego Liberlandu wejść nie można.
Czyli to jest mikronacja, która działa w tym momencie bardziej wirtualnie mimo wszystko chyba, tak? A nie fizycznie.
Zdecydowanie działa bardziej wirtualnie. To jest tak, że ona też funkcjonuje na innych trochę zasadach pod takim kątem, że na przykład oni celują w to, żeby stworzyć taką funkcjonującą kartę e-rezydencji. Już można ją rzeczywiście tam jakoś pozyskać. Na wzór estoński ona jest, żeby zarejestrować swój biznes w Liberlandzie, no ale móc za granicę go prowadzić. No ale rzeczywiście w tym momencie to jest bardziej jako jakieś takie lobby, które potencjalnie mówi, że ma niby powinno mieć kontrolę nad tym terytorium, prawnie tak niby powinno być, no ale de facto tak nie jest. Innymi przypadkami są właśnie chociażby ta Chrystiania czy Seborga, bo tam rzeczywiście ludzie żyją.
No ale właśnie ta Chrystiania czy Zarzecze, akurat to mi się układa w jakiś jeden schemat. To są republiki artystyczne, które nie roszczą sobie prawa do takiej realnej niepodległości. One ją deklarują, natomiast nie czynią chyba żadnych działań, na przykład mających na celu uznanie przez jakiś Sudan czy jakiś tam inną Somaliland. To są, ja to traktuję jak takie manifesty artystyczne bardziej niż coś, co realnie ma aspiracje, żeby być podmiotem w jakimś tam dziedzinie, już nawet nie prawa międzynarodowego, ale po prostu podmiotem, z którym należy się liczyć, choćby biznesowo.
Jeśli chodzi o Republikę Zarzecza, to myślę, że masz tutaj rację, że rzeczywiście to jest szczególnie taka artystyczna, nie dąży do żadnej niepodległości. Jeśli chodzi o Chrystianię, to również. Ona nie chce, może by chciała, ale nie próbuje być uznawana przez jakieś tam organizacje międzynarodowe, ale ma stosunkowo dużą autonomię, rzeczywiście. Że jeśli chodzi o praktyczne jakieś tam kwestie niepodległościowe, no to Chrystianie może być najbliżej z nich wszystkich, ponieważ właśnie tam ten handel marihuaną, który jest bardzo popularny w Chrystianii, no to to, że on w ogóle ma tam szansę zaistnieć, że rzeczywiście był tolerowany przez długi czas, a teraz jest tolerowany po cichu, ponieważ rzeczywiście policja duńska przychodzi i stara się ukrócić tę sytuację, no to jednak on nie ukraca jej, a cały czas można kupić tam tę marihuanę. Poza tym to, że tam są takie tanie czynsze, wcześniej też jeszcze tańsze, wcześniej jeszcze w ogóle na innych zasadach to funkcjonowało, teraz dalej w Chrystianii można znaleźć najtańsze zupełnie mieszkanie, oczywiście nie można tam wynająć go tak po prostu, tylko trzeba być zaakceptowanym przez Radę Dzielnicy. Niemniej można znaleźć właśnie najtańsze mieszkanie i to stoi w dużej opozycji do reszty Kopenhagi, nawet reszty Danii. Więc tutaj myślę, że jest duża autonomia, która rzeczywiście opiera się też na takich wartościach trochę artystycznych, trochę hipisowskich. Więc tak, ale rzeczywiście nie dąży do tego, żeby jakaś tam Dania nagle stwierdziła, że Chrystianie jest niepodległa. Ona chce mieć taką, powiedzmy, autonomię de facto, a nie de jure.
Ja też piękny teatr tam się odbywa, który zresztą opisujesz w książce, jak ta policja przychodzi, wtedy sprzedawcy marihuany odchodzą, chowają się gdzieś tam, tam nalot, taki w cudzysłowie, trwa 10 minut i po paru minutach znowu oni wracają i wszystko jest jak należy. Policja dopilnowała swoich czynności, handlarze odeszli, potem wszystko wraca do tego, co było wcześniej. No, w ogóle taki teatr uliczny, można wręcz powiedzieć, robiony, nie wiem właśnie, czy na serio? Jak to interpretujesz?
Moim zdaniem to jest bardzo rozbudowany teatr rzeczywiście. To jest tak, że jak odejdzie policja, to rzeczywiście po 10 minutach już to wszystko wraca do normy. Policja może być nawet dłużej, bo zdarza się, że nie wiem, że jakąś godzinę czy dwie będzie tam siedzieć, będzie tam to przeszukiwać.
Czy to ma na celu właśnie złapanie jakiegoś handlarza?
Nie wiem, trudno mi tutaj powiedzieć. Myślę, że nie wiem. Podejrzewam, że na pewno kogoś złapali, ale podejrzewam, że jednocześnie, że nie robią tego specjalnie efektywnie, skoro rzeczywiście od razu ten handel wraca do porządku dziennego.
Bo mówmy się, nie byłoby szczególnie trudne to ukrócenie, po prostu na stałe byłby tam patrol policji i nie byłoby tego handlu.
No właśnie, to jest ta sprawa. Więc jednak Christiania ma tutaj pewną też jakąś tam siłę, że nie pozwala na to, żeby ta policja była cały czas. Ewentualnie właśnie jest dogadana Christiania, to jest równie prawdopodobne, że te pokazy siły będą właśnie tylko na pokaz i są potrzebne też politykom, szczególnie konserwatywnym, którzy twierdzą, że zamkną Christianię, że w końcu ukrócą to całe rozpasanie i ten cały niekonserwatywny vibe, jaki tam się rozgrywa, jakie tam ma miejsce. No, ale właśnie, nie kończy się to. Jak rozmawiałem z jednym właśnie artystą, powiedział mi, że zobaczysz, za pół godziny przyjdzie policja i tak dalej. Ja myślałem, tak na pewno to jest jakieś sensacjonalizowanie, no ale rzeczywiście, przyszła za pół godziny i to jest po prostu już częścią codzienności. To, że tam ta policja jest, to, że chrześcijańczycy jej nienawidzą, no ale jest i no i cóż.
Rzeczywiście też Christiania jest totalnie inna od całej reszty Kopenhagi i dla mnie była takim powiewem troszeczkę od świeżości, wolności. Szczerze mówiąc, Kopenhaga nie przypadła mi do gustu jako miasto ze względu właśnie na to swoje uporządkowanie, to takie coś, że nie ma się do czego przyczepić, wszystko jest ładne, wszystko jest fajne. Tak fajne, że aż nieprawdziwe dla Polaka może to jest takie Słowianina odczucie, trudno mi powiedzieć, a nagle wchodzisz do Christiani i równie dobrze mogło to być w jakimś Radomiu albo innym Sosnowcu, bo nic tam się kupy nie trzyma, a jednocześnie w tym wszystko się trzyma kupy i jest bardzo fajnie, sympatycznie.
Tak, rzeczywiście jest duży miszmasz. Może trochę inny niż taki polski. Taki, mam wrażenie, że...
To nie jest taki rozpieprz, to ma jakiś zamysł oczywiście, nie?
Taki składowy, nie? Taki składowy klimat tam jest mocno. No ale rzeczywiście, porównując Kopenhagę do Christiani, resztę Kopenhagi, no to jest po prostu jakaś absurdalna różnica. Że Kopenhaga jest tak niezwykle konserwatywna, powiedzmy, czy spójna w tym wszystkim, co ona samą reprezentuje. Mi się jednocześnie bardzo podoba Kopenhaga sama w sobie, ale bez Christiani, no nie wiem, czy by się aż tak podobała, ponieważ to miasto wygląda tak samo wszędzie, tak? A Christiania jest zupełnym przeciwieństwem tego. Tak jakby tutaj wziąć to prawo Jante na przykład, skandynawskie, tak? Jakiś kodeks zachowania Axela Skandemose, który on tam opisał w swojej książce. No i że nie wybijaj się, bądź cały czas taki sam, bądź jak inny, nie myśl, że jesteś lepszy, no to jest Kopenhaga. A tutaj Christiania jest zupełnym zaprzeczeniem tego prawa Jante, tak? To jest, że wybijaj się, bądź indywidualny, jednocześnie tutaj rzeczywiście to jest paradoksalne, że z jednej strony wybijaj się, bądź indywidualny, ale chodzi o to, że wszyscy są równi w swojej tej indywidualności, tak, że wszyscy produkują się i produkują jakieś tam teksty kultury z ich serca powstałe i w tym wszystkim są równiejsi niż ci mieszkańcy Kopenhagi, którzy, nie wiem, starają się właśnie według jednego schematu, podporządkować do tego schematu.
No dobra, to przenieśmy się z krainy Hygge bardziej na wschód, a przynajmniej z perspektywy Kopenhagi, na wschodzie jest Polska i okazuje się, że w Polsce też mamy mikronację, mikropaństwo.
Mikronację. Bardziej. Tak, bo myślę, że żeby to się stało mikropaństwem, to jeszcze dużo musi się zadziać. I
to
myślę,
jest takie nieintuicyjne, jak powiedziałeś, no bo nacja kojarzy się z jakąś grupą ludzi.
Tak.
A tutaj nie ma grupy ludzi, bo jest jeden człowiek, który ogłosi właśnie, że ma to państwo.
Tak, to jest idiotycznie przetłumaczone na polski, naprawdę. W sensie micronation ma inny wydźwięk po angielsku. Dlatego to jest takie problematyczne, żeby to załapać. Znaczy inaczej, żeby tego używać bardzo. No więc rzeczywiście, Mieszko Makowski, przedsiębiorca z Radomia, założył taką mikronację w 2016 roku, w grudniu, Królestwo Kabuto ją nazwał. No i został królem Mieszkiem, co jest też śmieszne. On jest też libertarianinem, ma takie poglądy, że właśnie, że jak każdy mieszkaniec jakiegoś państwa będzie miał klamkę, pistolet, no to wtedy wszyscy będą bezpieczni. Oczywiście to nie popieram takich poglądów, ale to jest coś ciekawego, jeśli on jest na tyle zdeterminowany, żeby rzeczywiście założyć potem takie państwo, żeby rzeczywiście to zmaterializować. No, w tym momencie ono nie jest jakieś specjalnie najbardziej żywe. Jednak historia jego powstania jest całkiem ciekawa, bo Mieszko jako również prawnik twierdził, że on znajdzie taki jakiś precedens, który umożliwi mu stworzenie państwa na swojej działce pod Radomiem. No i zorganizował plebiscyt. Mieszkańców tej działki oczywiście nie ma żadnych, więc on w nim wziął udział jako właściciel tej działki i został zapytany przez siebie samego o to, czy wolałby, żeby ta działka należała do Rzeczpospolitej Polskiej, czy do Królestwa Kabuto. No i on stwierdził, że do Królestwa Kabuto, a poza tym poparło tę prośbę jeszcze jakieś tam 500 jego znajomych i przyjaciół sprawy kabutańskiej. No i takie pismo, razem z deklaracją niepodległości Królestwa Kabuto, wysłał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Polskiego. Ono to pismo przyjęło. Przyjęło, nie odpowiedziało na nie, ale przyjęło, a Mieszko czekał. Bo wiedział, że po 30 dniach, jeśli nie odpowiedzą, to na bazie jakiegoś tam bardzo, powiedzmy, nie do końca jasnego precedensu, któregoś tutaj już sam nie do końca potrafi podać, to może stwierdzić, że w takim razie państwo polskie przyjęło to oświadczenie deklaracji niepodległości Królestwa Kabuto i teraz no już nie ma zmiłuj, po prostu Królestwo Kabuto zaistniało.
Nie wyraziło sprzeciwu, ustawowy termin upłynął i tak. Mamy niepodległe państwo.
Tak, oczywiście Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma inną wersję tych wydarzeń. No i cóż, no, twierdził, że tak jest, więc opublikował informacje na ten temat na swoich mediach społecznościowych i media polskie to bardzo podchwyciły w pewnym momencie, że powstało nowe państwo w Polsce, jak to możliwe? No i pytali się, kto to zrobił, czy to PiS, czy PO, czy Lewica, czy nie wiem, czy Rosjanie, no to zawsze jest wszystko jest tutaj możliwe, taki zestaw po prostu potencjalnych sprawców się pojawił, no ale Mieszko stworzył to dla siebie. Chciał to rozwijać, ale niespecjalnie w tym momencie to się udaje. On tam chciał również kupić wyspę na Polinezji Francuskiej, nawet ogłosił to też, że została nabyta wyspa Motu One w Polinezji Francuskiej. Nawet były właśnie nagłówki znowu ponownie w newsach, no ale potem się okazało, że do tej transakcji w sumie nie doszło, że miał już zebrane pieniądze, ale przypadły na giełdzie Bitmarket, bo on zbierał w kryptowalutach. No i coś tam. No więc w tym momencie Królestwo Kabuto raczej jest takie w stanie uśpienia.
Mieszko sprzedawał też działki w kosmosie, tak?
Zależy, jak rozumiemy kosmos. Bo Mieszko akurat sprzedawał działki w zaświatach. Właściwie miejsca w zaświatach. Bo on się zainspirował właśnie dwoma osobami, które sprzedawały działki w kosmosie. Jedna osoba w Układzie Słonecznym, jedna poza Układem Słonecznym. Dwie osoby zagospodarowały sobie cały wszechświat, co jest też ciekawe. A miał na to papier rzeczywiście administracyjny, bo nikt tego wcześniej nie zrobił, jako żadna osoba prywatna. Mieszko zainspirował się nimi i rościł sobie miejsce w zaświatach. Właściwie prawo do rozporządzania zaświatami i jako, że nikt wcześniej tego nie zrobił, no to cóż, no to mógł sprzedawać rzeczywiście te działki. Czy to w Walhali, czy to w piekle, czy to w niebie. Więc on jest naprawdę...
Bo wszystkie zaświaty zarezerwował. A to jaki sąd mu wydał na to zgodę? Czy jak to...
Jakiś radomski administracyjny, czy coś w tym stylu. Chodzi o to, że właśnie, że jeśli nikt tego wcześniej nie zrobił, no to miał do tego prawo. Mieszko stwierdził, że chyba już by usłyszał w tym momencie, jeśli ktoś by rzeczywiście sobie wcześniej rościł prawo do zaświatów, no ale nikt sobie nie rościł, no więc sprzedawał.
Także słuchajcie, podcast inspiruje. Gdybyście mieli jakiś świetny pomysł na biznes, to naprawdę wszystko jest możliwe, nawet handlowanie działkami w zaświatach, bo ludzie te działki kupują z tego, co ja czytałem w twojej książce.
Tak
no,
jest.
Nie wiem na jaką skalę, ale dorobić na boku na pewno można.
Tak, no kupują sobie również jako prezenty, tak? W charakterze tego, jak ktoś nie ma pomysłu na prezent, to może kupić taką działkę w zaświatach. Oczywiście nie jako groźbę, ale raczej jako coś takiego śmiesznego, że no tutaj masz miejsce w piekle, haha. No to w ten sposób.
Przechodząc dalej na wschód, omijamy Republikę Zarzecza w Wilnie. Możecie sobie doczytać i przede wszystkim odwiedzić bez problemu tę republikę, bo jest przy samym centrum, a właśnie nawet w centrum, można powiedzieć, Wilna. I na wschód od Wilna i Litwy jest państwo Rosja, dawniej nazywane Imperium Rosyjskim. No i okazuje się, że również powstał plan, by to imperium wskrzesić.
Powstał plan, nawet był całkiem rozwinięty. I był to plan Antona Bakowa, czyli przedsiębiorcy, jednego z pierwszych przedsiębiorców w Związku Radzieckim, swoją drogą jednego z ostatnich, no bo to jak był pierwszy, no to już zaczął się rozpadać ten związek. Poza tym polityka partii monarchicznej Rosji, który rzeczywiście sobie wysoko ceni kwestie monarchiczne i tak dalej, który mówi, że wcześniej był komunistą, potem przyszedł przez socjaldemokrację aż do monarchizmu. No i on miał taki plan, ponieważ działał w polityce, był deputowanym do Dumy. I tam w ramach Sojuszu Prawych Sił, takiej formacji politycznej w Rosji, działał, no ale w momencie, kiedy był w tej Dumie, no to okazało się, że właściwie to potem był w Sojuszu Prawych Sił, wtedy kandydował jeszcze raz.
Sojusz Prawych Sił, w ogóle pięknie
tak,
brzmi.
To jest dowód na to, że niektórych nazw lepiej nie tłumaczyć, ponieważ brzmią o wiele lepiej w tym języku. To okazało się, że polityka w Rosji jest tak zawłaszczona przez Putina, jak on to mówi, jak on uważa, że rzeczywiście nic się nie da zrobić, że wszystko jest, swoją drogą, teraz właśnie bardzo monarchiczne, że jest jakby ten car Putin, który wszystkim zarządza, ale to jest monarchia w złym stylu. Bakow stwierdził, że jakby zaimplementować właśnie monarchię, ponownie carską Rosję wprowadzić, tak żeby powiedzmy część uprawnień była jakaś tam demokratycznie wybierana, część delegatów demokratycznie, albo żeby przynajmniej był podział władzy, żeby na przykład sąd podlegał monarchii, a jakieś tam sądy monarchii, a na przykład inne działki władzy jeszcze innym wybieranym w wyborach do tej Dumy Państwowej właśnie delegatom, no to wtedy by było to jakieś lepsze niż to, co się teraz dzieje, że rzeczywiście Putin jest jedynowładcą i dzieje się fatalnie, ponieważ on uważa, że to jest państwo policyjne w tym momencie, no niezwykle upolitycznione, wiadomo. Wiadomo, zresztą porównuje to, jak wyglądają sądy w Rosji do tego, jak wyglądają sądy w Polsce, co jest bardzo przykre. No ale to robi rzeczywiście. No i on stwierdził, że poszuka rzeczywiście ostatniego Romanowa, który mógłby przejąć władzę, nawet nie tyle w samej Rosji, tylko w jakimś terytorium, które by mogło tą nową Rosją zostać. Brał pod uwagę chociażby Gambię czy Kiribati, z tymi prowadził jakieś tam rozmowy, ale im się nie udało w końcu do żadnego konsensusu dojść. No ale prowadził te rozmowy i w międzyczasie też znalazł właśnie Mikołaja III, czyli księcia z Leiningen, którego wyrzekła się rodzina za tam dosyć nieprawy ślub, który był właśnie jednym z potomków Romanowów. I ten książę, kiedy usłyszał o tym, najpierw dosyć się zdziwił, prawdę powiedziawszy, co nie jest też zdziwiające, że ktoś mu tutaj proponuje nagle tron carski. No ale potem wziął w tym udział nawet, przeszedł na prawosławie, więc już była poważna sprawa, no ale okazało się, że rzeczywiście bardzo trudno jest dostać jakąkolwiek ziemię, że trudno jest sprawić, żeby ta carska Rosja się ziściła w sposób terytorialny, w związku z tym jednak tego wszystkiego musieli zrezygnować, rozczarowani. Teraz Baków ma inny projekt, który już nie nawiązuje bezpośrednio do historii, do Arka Nowego. Ma powstać jakoś tam na Morzu Śródziemnym i to też ma być jakieś tam libertariańskie państewko, ponieważ znowu monarchia Romanowów, tam Imperium Romanowów miało być dosyć liberalnym gospodarczo z państwem. To jest też ciekawe, że dużo takich projektów jest mocno libertariańskich.
No właśnie, tych mikronacji na świecie wyczytałem w pierwszym źródle wszystkich dziennikarzy Wikipedii, że jest około 400 mikronacji na świecie.
To jest różnie rozumiane, ponieważ mikronacja to jest szeroki termin dosyć. I może być tak również, że jak założysz bloga na Blogspocie i tam napiszesz, że zakładasz imperium u siebie, to wtedy to się liczy jako mikronacja, tak? W sensie, że masz tutaj jakiś tam ustrój, ktoś napisałeś konstytucję składającą się z trzech zapisów, no ale masz, no i wiesz, kto tutaj sprawuje władzę. I to wtedy się zalicza niby do mikronacji. Jeśli byśmy liczyli takie, które rzeczywiście zajęły jakieś terytorium, czy coś, czy funkcjonują, że mają dużą ilość obywateli, to ja nie wiem, ile ich jest, prawdę mówiąc. To jest trudne do zbadania, ponieważ taka największa strona z mikronacjami, Mikrowiki, ona zbiera w sobie tam około 4000 takich mikronacji, tylko że właśnie część z nich jest albo stronami internetowymi, albo po prostu czystym fanfiction. Takich naprawdę ciekawych, no myślę, że jest pewnie z kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, które też są bardziej znane lokalnie i tak dalej. Ja wybrałem te najciekawsze dla mnie po prostu w tej książce, ale myślę, że jeszcze by się zebrało trochę materiału, chociażby z Ameryki czy z Australii, tam też są ciekawe mikronacje.
No właśnie, jakie jeszcze ciekawe z twojego punktu widzenia mikronacje opisujesz w książce?
Jeszcze oprócz tego wszystkiego, w mojej książce opisuję chociażby księstwo Soborgi, które myślę, że jest naprawdę ciekawe, chociaż można się zastanawiać, czy ono rzeczywiście podpada w tę kategorię mikronacji, ponieważ ono powstało na przesłankach historycznych rzeczywiście, a przynajmniej według mieszkańców powstało na przesłankach historycznych, ponieważ według niektórych źródeł, po części sfałszowanych prawie na pewno, już 1000 lat temu była informacja, że istnieje Castrum Sepulchrum, czyli taka osada, takie właśnie księstwo, które zostało przekazane mnichom z Lerin, którzy w tym momencie założyli tam księstwo opackie. No i tak sobie trwało to księstwo opackie, miało swoje zloty, upadki, jakaś tam mennica była, jakieś tam oszustwa, no ale w pewnym momencie zostało sprzedane dynastii Sabuckiej w XVIII wieku. I kiedy zostało sprzedane, no to zaczęły się pewne kontrowersje. Oczywiście wtedy nikt tego jakoś specjalnie kontestował, ale potem właśnie zaczęto się zastanawiać, czy na pewno została uiszczona opłata, czy na pewno to było tak, że Soborga straciła niepodległość, czy może po prostu weszła w unię personalną z przedstawicielami dynastii, ale dalej była jakoś tam formalnie niepodległa. Te pytania pojawiły się ponownie mniej więcej w latach 60. XX wieku, kiedy to Soborżanie uświadomili sobie, a właściwie byli zawsze świadomi swojej tam niepodległości, swojej jakiejś tam innej historii, ale w końcu ktoś przysiadł i przeszukał źródła, żeby to ustalić. I to był Giorgio Carbone, czyli rolnik, który właśnie w Soborze żył. No i on znalazł te wszystkie nieścisłości i on stwierdził, że Soborga ma prawo być niepodległym państwem i został jej księciem pierwszym, wybranym przez mieszkańców Soborgi, 300-osobowej wioski, bardzo małej, ale jednocześnie bardzo urokliwej, bardzo ładnej i historycznej. No i tak się zaczęła historia nowego księstwa Soborgi. Obecnie mamy już trzecią księżniczkę, bo Giorgio był Marcello, a teraz jest księżniczka Nina, która też jest o tyle ciekawa, że jest emigrantką, powiedzmy, ponieważ przyjechała z Niemiec. i została wybrana, zaskarbiła sobie sympatię poddanych, no i została wybrana na nową księżniczkę.
Czy właśnie bycie taką księżniczką wioski, która ma 300 mieszkańców, wiąże się poza ceremoniałem i pewnie jakimiś tam obowiązkami reprezentacyjnymi z jakąś realną władzą? Nie wiem, jak to wygląda.
Myślę, że nie. Inaczej, myślę, że nie. Wiem, że nie. Po prostu chodzi o to, że ten w tym momencie rząd Seborgi jest takim lobby, można powiedzieć. To jest zespół osób bardzo wpływowych w tej wsi, które mogą lobbować, żeby coś się na przykład zadziało, które mogą dążyć do tego, żeby tam powstał na przykład pięciogwiazdkowy hotel. To jest obecnie taki jeden z największych projektów w Seborze. Które mogą lobbować, żeby coś się tam zmieniło, zapraszać jakichś przedstawicieli, no ponieważ jednak księżniczka to jest coś bardziej prestiżowego niż burmistrz takiej wsi, w związku z czym oni mają władzę mocno symboliczną. Ale jednak Seborżanie płacą dalej oczywiście podatki do Włoch, korzystają z usług włoskich pod każdym względem, no nie wiem, od autobusów, przez prąd, przez kanalizację, no Seborga jest za mała, żeby coś takiego po prostu sobie w ogóle zrobić, no, jak nawet Monako, powiedzmy, korzysta z kolei francuskich, no to tutaj Seborga, no nie wiem, co musiałoby się stać, żeby na jakimkolwiek polu byłaby niepodległa. Ten, no nie wiem, jeśli chodzi może o mimozy, kwiaty, to wtedy na tym polu może być niepodległa, ponieważ to jest narodowy kwiat Seborgi, oni rzeczywiście mają ich mnóstwo, produkują też jakąś tam wodę, swoją własną oliwę, no tak, no ale jeśli chodzi o takie rzeczy podstawowe do przeżycia, to opierają się na Włochach.
No ale zakładam, że w takim razie też mają oczywiście burmistrza z ramienia Włoch. Jakie są stosunki między tymi dwoma ciałami, między właśnie monarchią a burmistrzem?
Księżniczka Nina w odpowiedzi na to pytanie powiedziała mi, że niby powinniśmy się nienawidzić, ale tak naprawdę on na nią głosował nawet w głosowaniu na księcia, księżniczkę Seborgi. No i tak, te relacje nie są wcale złe, ponieważ wszyscy tutaj w sumie współpracują. Ja nawet mieszkałem w pensjonacie człowieka, który był kiedyś burmistrzem Seborgi z nadania włoskiego i on był akurat niezwykle dużym fanem księżniczki Niny. Mówił o tym, że taka fajna, właśnie europejska, można nas reprezentować na arenie międzynarodowej. No o ile może, o tyle może, no, ale że jest rzeczywiście ciekawa, jest fajna i tutaj się identyfikują Seborżanie bardzo mocno z kwestią księstwa. Kiedy ja byłem, no to flagi Seborgi były autentycznie wszędzie. W sensie naprawdę wszędzie były flagi Seborgi. Widziałem jakieś 3 flagi Włoch i mnóstwo flag Seborgi. Nie wiem, czy to nie było związane, raczej prawie na pewno było po części związane z koronacją księżniczki Niny, ale jednak zostałem przez pewien czas tam. To nie było tak, że przyjechałem tylko tam na jeden dzień i wyjechałem, tylko zostałem parę dni i one nie znikały, tak? Poza tym na przykład skrzynki pocztowe w kolorach Seborgi, jakieś tam przeróżne elementy, jakieś tam wlepki na samochody. Ta duma narodowa, czy duma państwowa z Seborgi jest bardzo, bardzo mocno rozbudowana i ludzie pytani o to, kim oni są, najczęściej odpowiedzą, że w połowie Włochem, a w połowie Seborżaninem, albo Seborżaninem, albo i w połowie Włoszką. A na przykład ten Franco, burmistrz, który w ogóle był z nadania włoskiego przecież, on mi powiedział, że w połowie Seborżaninem, a w połowie Europejczykiem. Więc to jest jeszcze zupełnie inna opcja, ale ta tożsamość jest bardzo mocna, dlatego w gruncie rzeczy ci, którzy zostają burmistrzami Seborgi, najczęściej też mogą się czuć po części Seborżaninami, jeśli chodzi nawet nie tylko o ich lokalną, jakąś tam małą ojczyznę, ale też taką, powiedzmy, średnią.
Powiedz mi, co to jest Królestwo Nie z tego Świata?
O, Królestwo Nie z tego Świata to jest albo kwestia biblijna, albo kwestia czeska. Jeśli chodzi o kwestię biblijną, no to wiadomo, Królestwo Moje Nie z tego jest Świata, ale jeśli chodzi o kwestię czeską, który stał się matriarchalnym królestwem, którym rządzi królowa Patrycja I. I to by jeszcze nie było aż tak dziwne na skalę mikronacji, gdyby nie fakt, że to jest królestwo BDSM-owe. Czyli, że tam ludzie autentycznie przyjeżdżali po to, żeby zaznać właśnie, powiedzmy, przyjemności seksualnej wynikającej z praktyk BDSM. I to było matriarchalne królestwo, czyli takie, w którym mężczyźni nie mogli być obywatelami, najczęściej byli niewolnikami, mogli ewentualnie tam być troszeczkę wyżej, ale nigdy nie mogli być na pewno obywatelkami. Bo obywatelki to, żeby w ogóle dostać jakby paszport, powiedzmy, metaforyczny tego królestwa, trzeba było mieć przynajmniej jednego niewolnika. W konstytucji i w prawie tego królestwa do mężczyzn odnoszono się jako male creatures, czyli te męskie kreatury, to też jest dosyć zabawne. Więc to było coś dosyć specyficznego. Nie mieszkało tam dużo osób, ponieważ jak znalazłem w jakimś tam źródle, w czasie no, największego dobrobytu królestwa to było tam mniej więcej 6 domin kobiecych i 12 niewolników, którzy za to oczywiście płacili, żeby tam mieszkać.
Ci niewolnicy.
Tak, ci niewolnicy. To biznes jest naprawdę dobry. Zresztą on się dalej kręci, ponieważ jeszcze 2 razy do roku się spotykają. Są takie specjalne wydarzenia Królestwa Nie z tego Świata. Zresztą można obejrzeć sobie jakieś tam fragmenty tych wydarzeń na stronie internetowej i na stronach porno, ponieważ tam się właśnie kręci jeszcze filmy pornograficzne. Ale to jest też to jest ciekawe. I dlaczego warto obejrzeć to porno? To jest to, że ten wystrój tego zamku jest naprawdę ciekawe, jest bardzo średniowieczny. Jednocześnie jest tam dużo jakichś tam, przynajmniej wcześniej było też, różnych pomieszczeń, typu jakiś tam bar, jakaś tam szkoła dla niewolników, żeby nauczyli się czeskiego, ponieważ no, dużo przyjeżdżało z zagranicy. Jakiś tam swoją drogą kołowrotek, po którym mogli biegać niewolnicy, żeby zapalić żarówkę. To też jest po prostu no, niezwykła fantazja tych osób. No ale w pewnym momencie to się przestało jakoś tam zwracać. Zamek został wystawiony na sprzedaż. Teraz jakoś jest mała reaktywacja w ramach większej federacji takich BDSM-owych organizacji i mikronacji Womania Empire.
Womania Empire, czyli to jest kilka innych jeszcze mikronacji, tak? Rozumiem. Takich właśnie matriarchalnych, czy też BDSM-owych?
Mikronacji i organizacji BDSM-owych. W sensie myślę, że głównie jednak organizacji, ponieważ mikronacja to jest chyba ta jedna, ale również jedna polska organizacja BDSM-owa do tego przynależy. Mimo, że właśnie to Królestwo Nie z Tego Świata tam jest najgłówniejsze. Jak tam o coś ich pytałem, to mówili, że jednak, żeby jednak do Królestwa to się odnosić.
Pięknie. Może powiedz na koniec, gdybym ja chciał założyć swoje mikropaństwo, co powinienem zrobić?
No to na pewno powinieneś po pierwsze znaleźć kawałek ziemi, na którym mógłbyś to zrobić, albo kawałek ziemi niczyjej, których jest jeszcze trochę na świecie, albo z drugiej strony jakiś taki kawałek ziemi, co do którego jesteś totalnie pewien, że uda ci się wybić się na niepodległość z tym kawałkiem ziemi. No i oczywiście trzeba to zaperformować potem, tam przyjść z tą flagą, wbić ją, najlepiej żeby z fotografem, żeby udokumentował to, no i potem stawiasz na Facebooka informację, że zająłeś sobie państwo. I jakby to niby brzmi trochę żartobliwie, ale tak naprawdę w tym momencie to wszystko zależy od pragmatycznego i marketingowego sposobu, w jaki to ubierzesz. Ponieważ jest kilka teorii na temat tego, jak się określa, czy państwo jest niepodległe. Jedna to jest konstytutywna, jedna to jest deklaratywna. No i według deklaratywnej to jest tak, że jak spełnisz tam warunki określone w konwencji w Montevideo, czyli że masz ziemię, stałą ludność, zdolność wchodzenia w stosunki międzynarodowe i rząd kontrolujący to państwo, no to masz niepodległe państwo. No ale to się nie sprawdza, to nie jest prawda. W sensie to jest jakiś tam ładny, idealny termin, który w rzeczywistości nie ma zastosowania. Ponieważ tak naprawdę konstytutywna teoria, czyli to, że jak ludzie inni uznają, jak inne organizacje międzynarodowe uznają, że jesteś rzeczywiście niepodległym państwem, no to jesteś. No i tyle. I tak to wygląda. Więc musisz jakoś tam przekonać do tego te wszystkie inne państwa, że na przykład miałeś odwieczny jakiś tam był lud, który mieszkał na terenie twojej działki i który potrzebuje być niepodległym, ponieważ każdy naród ma możliwość samostanowienia się. W związku z tym ty również uważasz, że tak powinno być. No i cóż, może wtedy. No ale to musisz przekonać, musisz lobbować.
Na przykład gdyby powstała jakaś taka, dajmy na to, łacha na Odrze. Właśnie na Odrze, nie na Bugu, bo na Bugu to tam ci pogranicznicy są dosyć, wiadomo, spięci. Natomiast chyba na granicy wewnętrznej w Unii Europejskiej, powiedzmy, mamy suszę, powstaje łacha, no nie było jej wcześniej, teraz jest. I zanim państwo polskie uzna, że to jest najjaśniejszy Rzeczpospolitej łacha, to ty tam wchodzisz ze swoją flagą i mówisz, oto moja łacha, państwo łachickie na przykład.
Myślę, że mógłbyś tak spróbować zrobić. Jednocześnie pewnie to by było trochę też wątpliwe dla strony niemieckiej albo polskiej, ponieważ no jest tam jakaś ta linia, według której się dzieli te łachy, które powstają na Odrze, tak? Że niektóre należą do Polski, niektóre do Niemiec. No ale jeśli byś był wystarczająco szybki i przekonujący, to może tak.
Okej, okay. No to jest plan na kolejne wakacje.
Super.
Dzięki piękne. Gdzie możemy znaleźć jakieś informacje o twojej książce, o tym, co robisz?
Można znaleźć informacje na temat mojej książki na stronie wydawnictwa poznańskiego w księgarni internetowej wydajenamsie.pl. No a poza tym jeszcze, jeśli państwo chcieliby posłuchać więcej o czymkolwiek, o podróżach i tak dalej, to zapraszam do Radia Nowy Świat, do audycji Radiolokacja oraz do audycji Osobiste Wycieczki. To tam też sobie mówię.
Dziękuję pięknie.
Dzięki.